Dzisiaj studiować będziemy fragment listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł pisze o istocie powołania do służby Bożej. 4 rozdział 1 listu do Koryntian otwierają następujące słowa. Niech ludzie widzą w nas tych, których Chrystus powołał do swojej służby i powierzył im tajemnice Boże. A od takich powierników wymaga się wierności. Jako wierzący wszyscy jesteśmy powołani do służby dla Boga. Każdy chrześcijanin powinien być uczniem i sługą Chrystusa. Słowo chrześcijanin oznacza człowieka Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien być reprezentantem, przedstawicielem Jezusa. I w rzeczywistości my wszyscy jesteśmy lepszymi lub gorszymi reprezentantami Chrystusa. Wskazujemy na Niego w taki czy inny sposób. Pewien kaznodzieja opowiadał prawdziwą historię. W jego miejscowości żył człowiek, który był nałogowym alkoholikiem. Mieszkał razem z matką, wspaniałą osobą. Troszczyła się o los swego syna. Poprosiła więc duszpasterza, by z nim porozmawiał. W czasie rozmowy duszpasterz powiedział alkoholikowi: właściwie to ty także jesteś kaznodzieją. Człowiek ten obruszył się. Niech mi ksiądz nie mówi takich rzeczy. Nie jestem kaznodzieją. Jestem pijakiem. Nie, jesteś kaznodzieją, odpowiedział duszpasterz. To, w jaki sposób żyjesz, jest kazaniem o tym, co ma dla ciebie największą wartość. Tak, każdy z nas jest swego rodzaju kaznodzieją. Swoim życiem przekazujemy otaczającym nas ludziom określone poselstwo. Nasze postępowanie na co dzień ma znaczenie dla naszych krewnych, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, kolegów ze szkoły, z pracy. Każdy z nas oddziaływuje na swoje otoczenie. Jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, zadajmy sobie pytanie, czy swoim postępowaniem świadczymy innym o Chrystusie? Czy nasze życie jest dobrym kazaniem? Czy pobudza innych do myślenia o Bogu? Apostoł pisze: niech ludzie widzą w nas tych, których Chrystus powołał do swojej służby. Otaczający nas ludzie mają widzieć w nas ludzi oddanych Chrystusowi, ludzi należących do Chrystusa, ludzi, których Chrystus powołał do swojej służby. Chrześcijanin to człowiek Chrystusa. Apostoł dodaje jeszcze coś bardzo ważnego. Pisze nie tylko, że Jezus powołał nas do swojej służby, ale także, że powierzył nam Boże tajemnice. A od takich powierników wymaga się wierności, podkreśla apostoł. Skoro powierzono nam tajemnice Boże, musimy być wierni i musimy działać zgodnie z poleceniami Pana, który nam swoje tajemnice powierzył. Jeśli wymaga się lojalności i wierności od zarządzających dobrami materialnymi, to co dopiero od tych, którym zostały powierzone skarby duchowe, Boże tajemnice. Nie bądźcie więc zdziwieni moją stanowczością, apeluje Paweł. Chcę po prostu być wierny swojemu Panu. Chcę we właściwy sposób zarządzać duchowymi skarbami, które otrzymałem od Pana i które i wam Jezus chce podarować. Te duchowe skarby to przede wszystkim Słowo Boże, prawdy Ewangelii. Paweł był sługą Chrystusa i sługą Ewangelii. Głosił Słowo Chrystusowe wszędzie, gdzie przebywał. Rozgłaszał wieść o Chrystusie ze wszystkich sił, całym swoim życiem. I my w podobny sposób powinniśmy dzielić się z innymi duchowymi skarbami, które otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że apostoł wymienia jedną cechę sługi Chrystusa – wierność. Sługa Chrystusa powinien być wierny. Nie musi być szczególnie uzdolniony, wybitnie elokwentny, czy wyposażony w jakieś wyjątkowe, wielkie dary. Dla Chrystusa liczy się wierność. Mamy być wierni Jezusowi w tym, co robimy, w rzeczach małych na co dzień i w rzeczach wielkich, w chwilach próby. Na wiernych sługach Chrystus może polegać zawsze. Dalej apostoł pisze: jeśli o mnie chodzi, nie dbam o to, czy moimi sędziami będziecie wy, czy jacyś inni ludzie, bo i ja nie jestem sędzią samego siebie. Nie mam sobie wprawdzie nic do zarzucenia, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. możemy powiedzieć, że w tych słowach apostoła zawarta jest prawda o trzech sądach, z którymi mamy do czynienia w czasie naszego życia. Pierwszy sąd, przed którym wszyscy stajemy, to osąd, opinia otaczających nas ludzi. Apostoł pisze: jeśli o mnie chodzi, nie dbam o to, czy moimi sędziami będziecie wy, czy jacyś inni ludzie. Apostoł Paweł nie przywiązywał więc wielkiej wagi do osądów otoczenia, do opinii innych na swój temat. Jako apostoł narodów przemierzał wielkie przestrzenie Imperium Rzymskiego. Wykonywał pionierską pracę głoszenia Ewangelii tam, gdzie jeszcze jej nie znano. Budziło to sprzeciw wielu środowisk, i żydowskich, i pogańskich, a nawet wśród chrześcijan krążyły różne opinie o Pawle. Apostoł często był fałszywie oskarżany o rzeczy, których nie czynił. Przypisywano mu nauki, których nie głosił. Pomawiano go o nieczyste motywacje, o złe intencje. W dalszej części 4 rozdziału 1 listu do Koryntian znajdziemy pełne bólu słowa Pawła: głód i pragnienie dokucza nam aż do tej pory. Chodzimy w łachmanach. Biją nas po twarzy. Musimy się tułać. Ciężko pracujemy własnymi rękami i przeklinają nas. A my im dobrze życzymy i prześladują nas, ale cierpliwie to znosimy. Złorzeczą nam, a my im dobrze życzymy. Wszyscy aż do tej pory uważają nas za wyrzutków i śmiecie tego świata. Te słowa apostoła świadczą o tym, że nie był on niewrażliwy na opinie innych. Przeciwnie, bardzo cierpiał z powodu niesprawiedliwych ocen i pomówień, ale to nie miało wpływu na jego działanie. Nieugięcie wypełniał swoje zadania, swoją misję. Czy nam się to podoba, czy nie, także i my będziemy poddawani ocenom, osądom innych. Jest to coś, czego nie można uniknąć. Dzisiaj mamy do czynienia nie tylko z opinią ludzi z najbliższego otoczenia, ale także z tak zwaną opinią publiczną. I niestety zdarza się, że w kształtowaniu oceny czyjegoś postępowania większą rolę odgrywa właśnie opinia publiczna niż sprawiedliwe, obiektywne ocenienie czyichś słów i czynów. Jeśli dotknie nas niesprawiedliwość, niegodziwość otoczenia, jeśli zranią nas pomówienia, plotki, pamiętajmy o tym, co przeżywał apostoł Paweł. I pamiętajmy, że bolesne, niesprawiedliwe oceny nie wpłynęły na jego działanie dla Bożego Królestwa. Apostoł pisze: jeśli chodzi o mnie, nie dbam o to. Drugi sąd, o którym pisze apostoł, to sąd własnego sumienia. Gdy postępujemy niewłaściwie, czujemy tak zwane wyrzuty sumienia. Czy jednak nasze sumienie jest wystarczającym arbitrem w kwestiach moralnych, w sprawach wiary i we wszelkich skomplikowanych sytuacjach życiowych? Nie. Przez życie zdolny jest przeprowadzić nas w sposób właściwy jedynie Duch Boży. On jest Duchem Prawdy, doskonałym nauczycielem, przewodnikiem, który zna wszystko, przenika nawet głębokości Boże. Nasze sumienie jest więc pożyteczne, ale niewystarczające, by dokonać właściwego osądu naszego postępowania, naszych słów, myśli, motywacji. Apostoł Paweł pisze: ja nie jestem sędzią samego siebie. Nasze sumienie może być przytłumione, uśpione, może akceptować czyny, które niekoniecznie są właściwe. Nasze sumienie może nas zawieść lub zwieść. Możemy uspokajać swoje sumienie tłumaczeniem, samousprawiedliwianiem się. Nie ma gwarancji, że zawsze sumienie nasze będzie czujne. Nasze błędy mogą też wynikać z braku poznania, z braku wrażliwości lub po prostu z naszej grzeszności. Nawet jeśli wydaje się nam, że nie mamy sobie nic do zarzucenia, nie znaczy to, że jesteśmy prawi i czyści przed Bogiem. Apostoł pisze: nie jestem sędzią samego siebie. Nie mam sobie wprawdzie nic do zarzucenia, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. I tak dochodzimy do sądu trzeciej, najwyższej instancji. Pan jest naszym sędzią. Apostoł Paweł stwierdza, że prawdziwym sędzią każdego z nas jest żywy Bóg. Tylko On jest w stanie dokonać sprawiedliwej oceny naszego życia. Paweł jest świadomy tego, że stanie kiedyś przed obliczem Chrystusa i będzie musiał zdać sprawę ze swojej służby. Sam Jezus opowiedział kilka przypowieści, poprzez które zapowiedział, że każdy jego sługa zostanie rozliczony z tego, co zostało mu powierzone. Tak więc ostatecznej oceny naszego życia dokona Chrystus Pan. On jest sędzią najwyższej instancji. Nie jest ważne, co mówią o nas inni. Nie jest decydujące to, jak oceniamy siebie sami. O wartości naszego życia decyduje ocena Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli wierni, żebyśmy byli wiernymi sługami Jezusa, żebyśmy poznawali i wypełniali Jego wolę. Apostoł pisze: dlatego nie wydawajcie sądów przed czasem, zanim nie przyjdzie Pan. On rozjaśni ciemności, ujawni to, co ukryte, i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę. Pomyślmy o tej chwili, gdy staniemy przed Chrystusem, a On ujawni to, co ukryte, i odsłoni tajne zamiary serc wszystkich ludzi. Ta myśl może wydawać się nam przerażająca, ale Paweł dodaje, że ci, którzy byli Jezusowi wierni, zostaną wynagrodzeni. Każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę. Tak, wizja spotkania z Jezusem nie musi nas przerażać. Ma nas mobilizować, skłaniać do wiernego służenia Jezusowi, do radosnego patrzenia w przyszłość. Słowa apostoła nie pozostawiają żadnej wątpliwości także co do tego, że nie powinniśmy sami dokonywać oceny kogokolwiek, szczególnie jeśli chodzi o sprawy ducha. Jeśli zaczynamy kogoś osądzać, znaczy to, że zajmujemy miejsce sędziego, miejsce Pana Jezusa, który jest jedynym kompetentnym, sprawiedliwym i obiektywnym sędzią. Dotyczy to szczególnie ludzi powołanych do służby dla Jezusa. Nie powinniśmy ich oceniać, porównywać, bo wkraczamy wtedy w kompetencje samego Chrystusa. On jest Panem, któremu służą wszyscy duchowni, wszyscy misjonarze, ewangeliści, kaznodzieje, nauczyciele. I tylko Chrystus ma prawo ich oceniać i rozliczać ze służby. My natomiast powinniśmy raczej zachęcać ich, dodawać im otuchy, dodawać otuchy tym, którzy służą Jezusowi. Słyszałem niedawno opowieść o pewnej starszej kobiecie, która znana była z tego, że zawsze potrafiła po zakończonym nabożeństwie powiedzieć coś miłego o sobie głoszącej Słowo Boże. Pewnej niedzieli gościł w jej kościele młody duchowny, który wygłosił jedno z najsłabszych kazań, jakie kiedykolwiek tu słyszano. Ludzie, którzy znali ową starszą panią, zebrali się po nabożeństwie, żeby usłyszeć, co tym razem powie ona kaznodziei. A starsza pani podeszła do niego z uśmiechem, uścisnęła jego rękę i powiedziała: o, jak wspaniały tekst biblijny był dzisiaj podstawą kazania. Drodzy przyjaciele, jak ważne jest pozytywne nastawienie do siebie nawzajem. Jak ważne jest wzajemne dodawanie sobie otuchy, wzajemne zachęcanie się do duchowego wzrostu, rozwoju. Krytyka jest z reguły destrukcyjna, zniechęcająca. Starajmy się dostrzegać pozytywne rzeczy w życiu i służbie naszych sióstr i braci w Chrystusie. Tak więc apostoł zdecydowanie ostrzega przed ocenianiem naszych sióstr i braci w wierze, a szczególnie przed osądzaniem nauczycieli i kaznodziei. Paweł ma na myśli przede wszystkim sytuację w Koryncie. Potwierdzają to następne jego słowa. Apostoł pisze: ten przykład, bracia, zastosowałem tu do siebie i do Apollosa. Zrobiłem to ze względu na was, abyście się od nas nauczyli nie doszukiwać się w piśmie czegoś więcej, niż ono zawiera, i nie przechwalać się jednym nauczycielem, a pogardzać drugim. Paweł pisze: nie porównujcie pracy Apollosa i mojej. Nie wprowadzajcie podziałów. Są one destruktywne, rozbijają jedność. Patrzcie na nas. Bierzcie przykład ze mnie i z Apollosa. Zobaczcie, jak braterskie są stosunki pomiędzy nami. Obaj wiernie służymy Chrystusowi i wiemy, że jesteśmy przede wszystkim przed Nim odpowiedzialni. Wiemy, że we wspólnocie w Koryncie powstało już kilka stronnictw uważających się za uczniów bądź to Pawła, bądź Apollosa, a także Piotra, albo wyłącznie Chrystusa. To zupełnie nie ma sensu, tłumaczy raz jeszcze apostoł. Podkreśla Paweł, że przykład, który przytoczył, stosuje do siebie i do Apolosa, ze względu na nich, żeby nauczyli się raz na zawsze, że wszyscy służący Chrystusowi należą do Niego, do Pana i przez Niego będą rozliczeni. Apollos i Paweł są przyjaciółmi, współpracownikami. Obaj służą Jezusowi i obaj do Niego należą. Są braćmi. Bierzcie z nas przykład, wzywa Paweł. I postępujcie podobnie jak my. Troska o jedność, wzajemne zachęcanie się, wspieranie w ramach wspólnoty to zadanie dla każdego wierzącego. Ta świadomość była niezwykle potrzebna Koryntianom. Jest bardzo potrzebna i nam. Dalej apostoł Paweł zwraca się do każdego członka wspólnoty w Koryncie z pytaniem: cóż cię odróżnia od innych? Przecież to, co masz, dostałeś w darze. A skoro dostałeś, nie chwal się, że to twoja zasługa. Drogi bracie, droga siostro, czy posiadasz jakiś szczególny dar Boga? Jakieś niezwykłe uzdolnienie? Wyjątkowy talent czy dar łaski? Jeśli tak, nie zapominaj, że jest to dar, że to nie twoja zasługa, nie powód do dumy, ale niezasłużony, wolny dar Boga, od którego pochodzą wszelkie dary. Powinniśmy zawsze być wdzięczni, a nie dumni. No cóż, beze mnie zaspokoiliście swoje pragnienia, pisze dalej apostoł. Wzbogaciliście się, staliście się jak królowie. Niechby i tak było. To może razem z wami czułbym się jak król. Apostoł pyta, już zaspokoiliście swoje pragnienia? Już się wzbogaciliście? Już czujecie się królami? Jest to silne ostrzeżenie przed pychą, przed samozadowoleniem i uśpieniem. Panować jak królowie będą należący do Chrystusa dopiero w Królestwie Bożym, a teraz mają być sługami, sługami Boga i sługami bliźniego. Nie zapomnijmy nigdy, że prawdziwa miłość troszczy się o dobro innych, nie pozwala rozwinąć się uczuciu pychy. Jest to coś najważniejszego, należy do istoty chrześcijaństwa. I Paweł będzie o tym pisał w swoim liście coraz więcej, coraz dobitniej, żeby w końcu powiedzieć o miłości, że nigdy nie unosi się pychą, że nie nadyma się, nie szuka własnych korzyści, ale obdarowuje, tworzy, przykrywa błędy innych, służy sprawie jedności, cieszy się z dobra i prawdy. Jak ważne jest, żebyśmy to w pełni zrozumieli. Apostoł Paweł chce uświadomić Koryntianom, że prowadzą życie niezgodne z duchem Ewangelii, duchem miłości. Żeby ukazać, w czym widzi nieprawidłowości życia Koryntian, Paweł porównuje ich postawę ze swoją własną i z życiem innych apostołów. Pisze, wydaje mi się, że Bóg postawił nas, apostołów, na szarym końcu, jak skazańców idących na śmierć. W ten sposób zostaliśmy wystawieni na widowisko dla całego świata, dla ludzi i aniołów. W czasach narodzin i rozwoju wczesnego Kościoła apostołowie odegrali wielką, decydującą rolę. Oddali do dyspozycji Chrystusowi całe swoje życie. Wszyscy, za wyjątkiem Jana, umarli przedwcześnie. Zostali męczennikami dla sprawy Ewangelii. Apostoł Paweł pisze, że stali się widowiskiem dla ludzi i dla aniołów. Paweł jednak nie zwraca uwagi na otoczenie. Jego wzrok skierowany jest zawsze ku Bogu. Wie, że to Bóg wyznaczył go, tak jak innych apostołów, do pełnienia zadań wśród cierpień i trudów pionierskiego życia. Paweł godzi się z tym. Okazuje posłuszeństwo swojemu Panu, bo wie, że Bóg poprzez jego służbę realizuje wielki plan zbawienia ludzkości. Apostoł rysuje przed oczyma Koryntian kontrastujący obraz. Z jednej strony pewność siebie, powodzenie, sytość i kłótnie. Z drugiej strony apostolskie życie, pełne wyrzeczeń i cierpień, ale także pełne mocy i Bożych dzieł. Wsłuchajmy się jeszcze raz w dramatycznie brzmiące słowa apostoła. Wychodzi na to, że my, jak głupi, nie pojmujemy Chrystusa, a wy jesteście mądrzy. My jesteśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście sławni, a my w pogardzie. Głód i pragnienie dokucza nam aż do tej pory. Chodzimy w łachmanach, biją nas po twarzy, musimy się tułać. Ciężko pracujemy własnymi rękami i przeklinają nas, a my im dobrze życzymy i prześladują nas, ale cierpliwie to znosimy. Złorzeczą nam, a my im dobrze życzymy. Wszyscy aż do tej pory uważają nas za wyrzutków i śmiecie tego świata. Czy Koryntianie nie powinni się wstydzić? A co jeśli chodzi o nas? Jak jest z naszym życiem? Czy nie jest ono za wygodne, za łatwe? Paweł stwierdza dalej, nie piszę tego, by was zawstydzić, ale pouczyć jak dzieci, które kocham. Możecie nawet mieć 10 000 nauczycieli prowadzących was do Chrystusa, ale macie tylko jednego Ojca, to ja nim jestem, bo głosząc Ewangelię, powołałem was do życia z Chrystusem Jezusem. Bardzo was proszę, bierzcie ze mnie przykład. Paweł był misjonarzem prowadzącym wszystkich do Chrystusa i my mamy mu wiele do zawdzięczenia. Apostoł mógł siebie dać innym za przykład. Jak wspaniałą rzeczą jest móc być dla innych duchowym przewodnikiem, drogowskazem kierującym ku Chrystusowi.